Discussions portant sur les questions actuelles.
Es wird bei Kohle, glaube ich, so kleinig in das Leben.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne.
W dzisiejszym spotkaniu mam przyjemność rozmawiać z profesorem Jackiem Grzybowskim, autorem książki Byt, tożsamość, naród. Próba wyjaśnienia formuły tożsamość narodowa w perspektywie metafizyki. Na wstępie chciałbym spytać o w jaki sposób pojęcie tożsamości można rozpatrywać w świetle metafizyki, ponieważ wspomina ksiądz profesor, że wyrażenie tożsamości narodowej może nie kojarzyć się z filozofią i metafizycznymi rozstrzygnięciami, lecz raczej pojawia się w obszarze nauk politycznych, w socjologii, w psychologii. A w książce podejmuje ksiądz profesor próbę wyjaśnienia właśnie w perspektywie metafizyki.
Żeby wyjaśnić ten problem, trzeba zrozumieć, że mamy trochę kłopot ze słowem tożsamość, że słowo tożsamość przyporządkowane jest współcześnie bardziej do nauk społecznych, takich jak właśnie politologia, nauki polityczne, socjologia, kulturoznawstwo. I w tym znaczeniu to słowo pojawia się w obszarze właśnie różnego rodzaju badań społecznych, badań dotyczących relacji między ludźmi, wspólnotami, społecznościami. Ja natomiast staram się pokazać i uświadomić czytelnikom, że słowo tożsamość jest słowem filozoficznym. To nie jest słowo socjologiczne, to nie jest słowo psychologiczne, to nie jest nawet słowo polityczne. Chociaż w dzisiejszych dyskursach tak często tego słowa w tym obszarze używamy. Ale to słowo, tożsamość, po grecku to auto, jak mówili Grecy jeszcze przed Arystotelesem, jak mówimy w języku angielskim identity, to słowo jest słowem filozoficznym. Oznacza bowiem próbę odpowiedzi na pytanie, co sprawia, że to, co jest, czym jest. Co sprawia, że dana rzecz jest daną rzeczą. Co sprawia, że rzecz możemy jakoś określić. Rzecz, byt, przedmiot. I w tym znaczeniu to słowo jest metafizyczne. To znaczy, że jest słowem ze środka rozważań filozoficznych. Odpowiadając bowiem na pytanie Greków z czasów właśnie Platona, Arystotelesa, Greków, którzy podjęli główne tematy filozoficzne, to chcemy odpowiedzieć na pytanie, co znaczy, że byt jest bytem. I to jest pytanie właśnie tożsamościowe. To jest pytanie o tożsamość bytu. I ta historia słowa tożsamość filozoficzna jest bardzo, bardzo długa. Ale jednocześnie to słowo zostało, można tak powiedzieć, przejęte, czy znalazło się w słowniku, w repertuarze innych nauk, nie filozoficznych, tylko właśnie społecznych, psychologicznych. Dzisiaj to słowo tożsamość robi karierę polityczną. I w tym znaczeniu chciałem zetknąć te dwa słowa, ważne dzisiaj w kulturze, mianowicie słowo tożsamość, które jest słowem metafizycznym i filozoficznym, ale zmieniło znaczenie w kierunku nauk społecznych, i słowo naród, które często jest rozumiane tak bardzo zdroworozsądkowo. I w tym sensie słowo tożsamość zostaje jakby przeniesione ze sfery filozoficznej do sfery politycznej, społecznej, czasem psychologicznej, czasem różnego rodzaju rozważań kulturowych i rozważań realizujących jakieś, nawet bym powiedział, współczesne pytania człowieka o to, kim jestem. Ale to chcę zaznaczyć, to słowo tożsamość ostatecznie, jeśli popatrzymy na historię filozofii i na rozwój filozofii europejskiej, jest słowem najpierw filozoficznym, a potem dopiero nabiera, byśmy tak powiedzieli, innych znaczeń, innych dyskursów, innego rodzaju treści, które przyporządkowane są już innym niż filozofia nauką.
Tożsamość w pewnym stopniu może wiązać się z zakorzenieniem. Simone Weil pisała, że zakorzenienie zezwala człowiekowi na realizację najwyższych wartości duchowych. Czy poczucie głębokiej tożsamości narodowej może pozwolić człowiekowi na realizację innych wartości, czy właśnie to poczucie tej tożsamości jest warunkiem do realizacji pewnych innych wartości?
Bardzo poważna dyskusja jest na ten temat. Znaczy, z jednej strony trzeba od razu powiedzieć, że właśnie tu, w tym znaczeniu, jakim pan użył tego słowa tożsamość za francuską myślicielką, to jest to tożsamość w odpowiedzi na pytanie, kim jestem ja sam i wobec innych ludzi, czyli właśnie w znaczeniu, nazwijmy to, psychologiczno-społecznym. I teraz jest poważna kwestia, czy można, czy należy rozwijać, ugruntowywać, jak właśnie mówi Simone Weil, realizować swoje zakorzenienie, żeby wydobyć głębsze wartości, czy też tożsamość mocna, zdeterminowana, przeszkadza w rozwijaniu wyższych wartości. No i jest bardzo poważny temat, który dzisiaj jakby zajmuje trochę nas wszystkich, bo tu się od razu pojawia problem nacjonalizmu, problem odpowiedzi na pytanie, kim jestem i jak się odnoszę do innych ludzi. Tu się od razu pojawia przekonanie, że jeśli moja tożsamość odkryta przeze mnie, zakorzeniona we mnie, jest dla mnie wartością, to czy inne tożsamości innych ludzi są taką samą wartością dla mnie? I można powiedzieć, że w polu tego pytania znajdziemy dwie grupy odpowiedzi. Jedna będzie mówiła tak, im bardziej jesteś tożsamy w sobie i dla siebie, im bardziej odpowiadasz na pytanie, skąd jestem, kim jestem, co się znajduje we mnie, co się złożyło na moje składowe, tak? Czyli na przykład odczytuję, rozpoznaję, poznaję historię mojej rodziny. Nie tylko ojca, matki, babcia, dziadki, ale dalej. I nagle patrzę, że moja rodzina jest zakorzeniona w danym kraju, w danym miejscu, w danej przestrzeni, na przykład w danym obszarze tego kraju, gdzieś na Śląsku, załóżmy, albo na Pomorzu, od 300 lat. To jeśli sobie to uświadomię, zobaczę, że tak jest. Zobaczę metryki mojej rodziny, swoje nazwisko gdzieś te 300 lat temu. To trzeba powiedzieć, że to daje człowiekowi takie poczucie ciągłości, jakieś poczucie głębi. Nagle się okazuje, aha, to ja nie jestem sam na tym świecie. Więc są tacy, którzy mówią tak. Właśnie rozpoznanie swojej własnej tożsamości, rozpoznanie swojego własnego zakorzenienia, sprawienie, że ja odkrywam siebie, ale w tle doświadczenia społecznego, narodowego, rodzinnego, to jest coś, co mnie buduje bardzo głęboko, co sprawia, że mam poczucie wartości siebie i też rozpoznaję właśnie wtedy wartość rodziny, wartość przekazywania dalej tych treści, które są w rodzinie, czy w społeczności lokalnej, czy w narodzie, czy w danym mieście. Ale jest druga strona, która mówi wręcz przeciwnie. Zakorzenienie w tożsamości alienuje cię. Sprawia, że uważasz, iż twoja tożsamość mocna, właśnie taka zdeterminowana, rozpoznana, ona ostatecznie odsuwa cię od innych. Ona sprawia, że ty się w jakiś sposób wywyższasz nad innych, że stawiasz siebie w opozycji do drugiego. I w tym sensie jest taki dyskurs dzisiaj społeczno-polityczny, który mówi, że trzeba osłabić tożsamości. Ponieważ z tożsamości mocnych wynikają konflikty. Nie chcemy żyć w konflikcie. Chcemy żyć w społeczeństwach pokojowych, otwartych, liberalnych, w społeczeństwach demokratycznych, w społeczeństwach, które realizują różnego rodzaju wizje świata. Są zatem takie dzisiaj dyskursy, które mówią mocne tożsamości, zakorzenienie, jak mówi Simone Weil, przeszkadza nam. Ono sprawia, że się od siebie odsuwamy. Trzeba zatem je osłabić. I wtedy rozpoznać siebie nie w znaczeniu tożsamościowym, ale w znaczeniu tego, co nas jakoś łączy ze sobą. I nie będą to często właśnie wymiary te rodzinne czy narodowe, ale łączy nas na przykład wspólna praca, wspólne prawo, łączy nas wspólny los, który został nam w jakiś sposób podyktowany przez świat. I to są te spoiwa. I tu z jednej strony właśnie tej pierwszej, mocnych, głębokich, zakorzenionych tożsamości rodziłaby się taka myśl o tym, że ludzie bez tożsamości są słabsi i nie potrafią pewnych wartości pokazać, a z drugiej strony jest dyskurs, który mówi słabe tożsamości, osłabione racje tożsamościowe dają nam szansę na to, co nazywamy kosmopolityzmem. Jesteśmy obywatelami świata. Czy jesteś stąd, czy stamtąd, jaka jest twoja historia, ostatecznie nie ma to znaczenia. Wszyscy jesteśmy niejako obok siebie, mocne tożsamości tylko nas różnią, słabe tożsamości pozwalają nam, tak mówią ci, którzy używają tego rodzaju argumentacji, słabe tożsamości pozwalają nam się razem spotkać. A zatem nie jest jakby to tak prosto odpowiedzieć na to pytanie. Ważne jest może dla nas, że niech państwo zobaczą, iż słowo tożsamość jakby tutaj jest ogniskiem całej rozmowy. Że bez zrozumienia, czym jest tożsamość, bez wyjaśnienia tego słowa, ostatecznie nie bardzo wiemy, o czym mówimy. Bo ono tak naprawdę, czy pozytywnie rozpoznawane, czy negatywnie rozpoznawane, jest osią całej debaty.
Tożsamość może być wartością, ale w pewnych sytuacjach jednostka bardzo głęboko zakorzeniona może w pewnym procesie poczucie siebie. Ta granica pewnie jest bardzo cienka, ale czy bylibyśmy w stanie nakreślić, w jakim przypadku jednostka właśnie dąży do tego, gdzie w dużej grupie, w poczuciu takiej tożsamości grupowej, na przykład w środowisku kibiców czy w środowisku akademickim, można przekroczyć tą granicę, gdzie to poczucie siebie może zacząć zanikać?
To trudna kwestia, dlatego że to jest bardziej w takich, wydaje mi się, zbiorowościach, które mocno dają taką narrację. Środowisko kibiców na pewno jest dobrym przykładem. Środowisko akademickie, nie wiem, chyba nie do końca jest tutaj taką silną grupą tożsamościową, ale środowiska narodowe, czy środowiska wręcz utożsamiające naród z pewnym wymiarem etnicznym, są tak mocne, że rzeczywiście człowiek może zatracić indywidualność, tak to rozumiem, że może zatracić zatem swoje człowieczeństwo na rzecz realizacji tego, co proponuje ta wspólnota. Czyli w tym sensie kibicowanie, czy przekroczenie tej granicy, utożsamianie się z ideą klubu, danego zespołu piłkarskiego, czy w ogóle całej takiej, byśmy powiedzieli, idącej za tym właśnie narracji kibicowskiej, może sprawić, że gdzieś człowiek zatraci swoją indywidualną tożsamość i nagle się okazuje, że jest zdolny do czynów nieludzkich, znaczy w tym sensie krzywdzących innych. I tak to rozumiem, tak, to tak może być i rzeczywiście tak jest w wielu, wiemy, przypadkach, tak jest także w wymiarze narodowym czy etnicznym, no bo przecież rzezie etniczne, jeszcze przecież tak niedawno w Ruandzie w latach 90. czy na początku lat 90. w byłych krajach Jugosławii, no są faktem europejskim czy faktem globalnym. To są konkretne zbrodnie dokonywane na tle etnicznym, ale jaki był motyw tych zbrodni? No właśnie taki, że ktoś utożsamiał się na tyle z doświadczeniem plemiennym czy doświadczeniem etnicznym, że był w stanie zatracić swoje człowieczeństwo indywidualne, swoje bycie, ja, odpowiedź na pytanie, kim ja jestem jako człowiek, na rzecz no, wielkiego hasła, wielkiej narracji, niszczącej innych, którzy nie podzielają moich poglądów, a tym bardziej w przypadku kibiców to nie podzielają moich poglądów czy moich upodobań, a w przypadku etnicznym no, po prostu nie mają nic ze mną wspólnego, ponieważ nie dzielą mojej krwi, mojego plemiona, mojej jakby pochodzenia mojego źródła jakby życia. I to rzeczywiście tak się może dziać i to jest straszne i to jest pewne niebezpieczeństwo, gdzie taka zbiorowa, bym powiedział, narracja tożsamościowa przesłania w pewnym momencie racje ludzkie. Tak? Że ja muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, że dla drugiego człowieka jestem przede wszystkim człowiekiem i on dla mnie i w tym się rozpoznajemy. I chociaż każdy z nas przychodzi właśnie z innej, można powiedzieć, tożsamości, to tym, co nas łączy, to to, że jesteśmy ludźmi. W języku chrześcijańskim mamy to ładnie ujęte, tak? Znaczy w tym sensie, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Ale w takim znaczeniu, że Bóg jest naszym Ojcem, czyli Stwórcą, a Chrystus jest naszym Odkupicielem. W tym sensie chrześcijanie, tak bym powiedział, są nawet chronieni trochę w tym, że oni nie mogą rozpoznawać drugiego człowieka jako obcego, ponieważ wszyscy w Chrystusie są odkupieni, wszyscy w Chrystusie są zaproszeni do zbawienia. Każdy zatem, czy mężczyzna, czy kobieta, czy ten, kogo znam, czy ten, kogo nie znam, czy mój krajan, jak czasem mówimy, czy mój rodak, czy też ktoś zupełnie obcy, jest synem, czy dzieckiem, czy córką Boga, a przez to moim bratem bądź siostrą. Natomiast kiedy nie ma tego, bym powiedział, właśnie tej chrześcijańskiej, ewangelicznej opowieści, która rozpoznaje człowieka jako dziecko Boga, no to tak, tak może być, że rzeczywiście silna, mocna tożsamość, jakaś narracyjna, obejmuje mnie całego i zatracam swoje człowieczeństwo, krzywdząc drugiego człowieka.
Pozwolę sobie jeszcze wrócić do pojęcia tożsamości narodowej, ponieważ po II wojnie światowej odpowiedzią na konflikty międzynarodowe była pewna próba zamazania granic pomiędzy narodami, a próba do pewnego stopnia wykorzenienia i stworzenia takiego społeczeństwa globalnego. Ale wydaje się, że rzeczywistość pokazuje, że nie była to trafna odpowiedź, a z tym zrodziły się nowe problemy, a pewne kryzysy. Czy próba odbudowy tożsamości narodowej, jej wzmocnienia, może być pewną odpowiedzią w jakiś sposób na dzisiejsze kryzysy, w pewnym stopniu moralne i inne?
I znowu, w filozofii nic nie jest takie proste. I odpowiedź na to ważne, trudne pytanie też nie jest prosta. Ma pan całkowitą rację, diagnozując to w ten sposób, że po pierwszej i po drugiej wojnie światowej politycy, decydenci rządzący, nazwijmy to tak, Europą i światem, doszli do przekonania, że źródłem tych nieprawdopodobnych, potwornych rzeczy, które stały się za sprawą pierwszej i drugiej wojny światowej, szczególnie w Europie była niechęć narodowa, niechęć narodów do siebie. Jedne narody nienawidziły innych. Niemcy nienawidzili innych nacji, Słowian, Żydów, Cyganów, ale wprost całych narodów. Tak? Jest to słynne hasło Adolfa Hitlera, nie oszczędzać Polski, czyli nienawiść Niemca czy Niemców do Polaków wprost. I tylko to było winą, że jesteś Żydem, Polakiem, Słowianinem, Cyganem. To było winą, która skazywała cię na śmierć. I takie rozpoznanie po II wojnie światowej, po jej potwornościach, nieprawdopodobnych konfliktach i strasznych rzeczach, doprowadziło do myśli, że jeśli nie będzie narodów, a przynajmniej tożsamości narodowe nie będą tak mocne, to te konflikty się wygaszą, w jakiś sposób wyciszą się. I próbowano rzeczywiście u podstaw Unii Europejskiej, zarówno z tej strony ekonomicznej, no bo pamiętajmy, że to najpierw była wspólnota węgla i stali, tak? Czyli wspólnota ekonomiczna, przepływ ekonomii, pieniędzy, podatków, siły roboczej, ułatwienia ekonomiczne. To jednak stało przekonanie, że braterstwo narodów w Europie, Unia Europejska, sprawi, że nie będzie konfliktów między narodami, a zatem zapobiegniemy czemuś, o czym mówimy, czyli następnemu globalnemu konfliktowi, globalnej wojnie. Czy to się udało? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest dramatycznie trudne pytanie. Czy to jest możliwe? Też nie wiem. Uważam, że jest w tym jakiś utopijny jednak wymiar, mówiący o tym, że tożsamości narodowe da się w jakiś sposób właśnie wyciszyć, ale też osłabić, że one nie będą istotne. I po ponad 60 latach od pojawienia się tych pomysłów po II wojnie światowej, no widzimy, że nie jest tak. Że jednak ludzie rozpoznają się, określają się, nazywają się kategoriami narodowymi. Czy komuś to się podoba, czy nie. Po prostu tak jest. I teraz okazuje się, że to, co chciano wyciszyć, może powrócić do nas w jeszcze mocniejszej i bardziej demonicznej formie. I przykładem tego jest niestety Rosja. Rosja jest przykładem kraju, który zbuduje teraz, obecnie, swoją tożsamość, a o tym słowie przecież cały czas mówimy, na dwóch fundamentalnych paradygmatach. Na imperialności, czyli na przekonaniu, że ład świata powinien być podyktowany przez Rosję, i na nacjonalizmie. Takim właśnie że Rosjanie stanowią trzon tego kraju, tego świata rosyjskiego, że bycie Rosjaninem to jest coś wspaniałego i odróżnia mnie od wszystkich innych i że świat musi uznać tę kategorię, w jaki sposób jej ulegać, w jaki sposób brać ją pod uwagę. To można widzieć w dzisiejszym działaniu Rosji. Przecież jesteśmy teraz wszyscy wstrząśnięci tym, co stało się w Aleppo. To jest rosyjski pokaz siły. Jesteśmy w stanie militarnie panować nad różnego rodzaju konfliktami. Mamy wojsko, mamy armię, mamy możliwości, mamy logistykę. Jesteśmy mocnym i poważnym graczem w globalnej strukturze. I w tym sensie nagle okazuje się, że ten pomysł, utopia, jakieś przekonanie, że wyciszając narodowości nagle wyciszymy konflikty, no dziś na początku XXI wieku chyba pokazuje, że nie jest to możliwe do osiągnięcia. Czy jest jakiś inny scenariusz? No w jakimś sensie jest, ale on jest znowu trudny do realizacji. Mianowicie on pokazuje to, że nie wstydzimy się tożsamości narodowej, że wręcz przeciwnie, zawsze ją umacniamy, jesteśmy z niej dumni, czyli uczymy się zdrowego patriotyzmu, czyli miłości do własnego regionu, do własnej ojczyzny, do miejsca, w którym się urodziliśmy, z którym mamy historię, w którym się jakby rozpoznajemy właśnie u siebie, ale jednocześnie, i to jest warunek pewnie dla wielu ze słuchaczy kontrowersyjny, a jeszcze pewnie bardziej trudny do zrealizacji, że ostatecznie w chrześcijańskiej miłości ewangelicznej widzimy spełnienie, całkowite spełnienie tej relacji pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. Czyli mówiąc w skrócie, być może inny scenariusz jest możliwy, że będziemy narodami i będziemy umacniać swoją wzajemną tożsamość, ale cały czas z ewangelicznym przekonaniem, że należy miłować bliźniego jak siebie samego. Że miłość bliźniego jest pierwszym i największym, najważniejszym przykazaniem. I ostatecznie wtedy ten, kto jest obcy, ale w sensie nie z mojego narodu, nie jest moim przeciwnikiem. No i może to jest takie wyjście, tylko to właśnie, niestety, to wyjście, że tak się wyrażę, i ten scenariusz domaga się po pierwsze właśnie zakorzenienia u siebie z jednoczesnym przekonaniem, że chrześcijaństwo jest tym spoiwem, który sprawia, że rozpoznaje każdego człowieka właśnie jako brata lub siostrę, szanując jego odmienność, tożsamość, jego pochodzenie, jego kulturę, jego historię, jego język, nie negując swoich wartości, a jednocześnie spotykając się z nim jak z człowiekiem. I w moim przekonaniu taką siłę daje chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest właśnie taką jakby narracją, która pozwala nie zatracić swojej własnej tożsamości, a jednocześnie pozwala zobaczyć drugiego człowieka jako tego, który jest dla mnie bliski przez moją więź z Bogiem i z Chrystusem. I to jest taki, bym powiedział, alternatywny scenariusz. O nim pisze wiele osób w Polsce, bo to jest w Polsce narracja, która jest obecna w historii myśli społecznej. Na przykład dobrze o nim pisał ojciec Józef Maria Bocheński, dominikanin. Pisał o zdrowym właśnie patriotyzmie, o zdrowym nacjonalizmie. Tego słowa używał nie dzisiaj w takim negatywnym znaczeniu, tylko w tym dobrym, właśnie umiłowania swojego własnego narodu. W kilku miejscach niezwykle celnie pisał o tym inny dominikanin, ojciec Jacek Woroniecki, wielki pedagog i myśliciel. Pisali o tym polscy konserwatyści i XIX, i XX wieku. Także to jest myśl, która gdzieś w polskiej na przykład takiej społecznej debacie jest obecna w podręcznikach, w różnego rodzaju opracowaniach. Natomiast ona jest bardzo trudna, bo ona domaga się jakby tego, że obok tych racji narodowych jeszcze uznaje racje religijne. I to one ostatecznie pozwalają mi nie być szowinistą, nie być człowiekiem, który nienawidzi innych, bo są inni, tylko ta racja religijna pozwala mi przekroczyć ciasny szowinizm, a dzisiaj byśmy powiedzieli ciasny i negatywny nacjonalizm, na rzecz drugiego człowieka, jego odmienności, kultury, z tego, co przychodzi. I w tym sensie jest to jakaś alternatywa. Natomiast czy ona jest do spełnienia w dzisiejszej Europie, właśnie coraz bardziej podzielonej, coraz bardziej odrywającej się od siebie, w tym znaczeniu, że te poszczególne kraje jakby szukają własnej drogi, trudno mi powiedzieć, trudno odpowiedzieć na to pytanie, czy jest możliwy do realizacji na dzisiejszym etapie.
Tak wiele aspektów wydaje się łączyć właśnie z pojęciem tożsamości, że jest to pojęcie niezwykle istotne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim rozmówcą był ksiądz profesor Jacek Grzybowski, autor książki Byt, Tożsamość, Naród.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.
Dziękuję.
Nos discussions portant sur les questions actuelles.
Es wird bei Kohle, glaube ich, zu Kramitimus liegen.
Unter dem Titel gesprochen: Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Staates.